Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiam i zapraszam tak widzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maria na rozmowy niedokończone. W naszym studiu goście pani poseł Beata Kempa, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani poseł jest wiceprezesem Solidarnej Polski i kandydatem do Parlamentu Europejskiego.
Tak jest, z Dolnego Śląska, z Opolskiego. Także przepiękne miejscowości. Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, trzy były województwa i jeszcze Opole, także jesteśmy potężnym, ale przepięknym okręgiem, do którego zapraszamy.
Dziękuję bardzo. I pan poseł Zbigniew Ziobro, kłaniam się nisko, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich widzów i radiosłuchaczy, jednocześnie pozdrawiam.
Prezes Solidarnej Polski, obecnie europoseł. I kandydat do Parlamentu Europejskiego z Małopolski.
Tak, z Małopolski, województwa świętokrzyskiego. Nie będę tu się licytował z Beatką co do tego, które województwo piękne, bo Polska jest piękna,
piękna
w ogóle.
Jest Polska, tak.
I myślę, że każdy z nas siłą rzeczy do tej naszej też ziemi lgnie. Ale faktycznie Kraków i województwo świętokrzyskie w moim przypadku.
Może zamiast za granicę, to warto pozwiedzać różne piękne zakątki naszego kraju. Potwierdzam, Kraków i świętokrzyskie przecudowne.
Zresztą w naszej pięknej historii wielu oddało za nią życie.
Tak.
Więc my też próbujemy coś dla tej ojczyzny, naszej matki zrobić. Szanowni Państwo, jesteśmy przed wyborami. Temat, który chcemy zaproponować naszym widzom, słuchaczom, również i gościom. Potrzeba katolickiego głosu w Unii Europejskiej. Pamiętamy te dyskusje, debaty, kiedy mówiliśmy o preambule i w niej również zabrakło tego odniesienia do chrześcijańskich korzeni, a przecież Europa to, czy myślimy Francja, prawda, to córa chrześcijaństwa, tak byśmy powiedzieli, a jednak nam nie zawsze, znaczy po drodze, albo nawet są tacy komentatorzy, którzy mówią, że odwróciliśmy się plecami do Pana Boga.
Tak, to niestety bardzo smutne, ale prawdziwe, co ojciec mówi. I Solidarna Polska przykłada do tego chrześcijańskiego charakteru naszej działalności, również obecności w Unii Europejskiej ogromne znaczenie. Wyrazem tego jest fakt, że jesteśmy jedyną grupą, jesteśmy jedyną partią polską, która jest w Parlamencie Europejskim, ma reprezentację, która przynależy do grupy Wolność i Demokracja, grupy, która w swoim statucie warunkuje obecność w tejże poprzez deklarację krytycznego stosunku do tak zwanego traktatu lizbońskiego, czyli traktatu, który dzisiaj stanowi podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej. Został niestety przyjęty w 2007 roku, wynegocjowany, później przegłosowany. I tenże traktat uczynił kolejny krok w odejściu wspólnoty europejskiej od tych wartości, które stanowiło cywilizacji Europy przez 2000 lat, a cywilizacji Polski przez przeszło 1000 lat. Dlatego, że nie uwzględni oczywistego postulatu środowisk chrześcijan, katolików, by było tam odniesienie do chrześcijaństwa i do Boga. Nawiasem mówiąc, muszę powiedzieć ojcu i państwu, że nigdy w Parlamencie Europejskim nie czuć tak wielkich emocji i nienawiści, jak wtedy, kiedy następuje dyskusja o chrześcijaństwie czy o Panu Bogu. Pamiętam.
Nawet wtedy, gdy się upominacie za prześladowanymi, bo takie dyskusje
może
też
się oni stawiają. Nie mają aż takiego tupetu, żeby wprost to okazywać, ale jest takie można powiedzieć takie lekceważenie okazywane nam wtedy, mówię nam o tych z europosłów, którzy występują w obronie chrześcijan, którzy są mordowani, którzy są prześladowani na świecie, poprzez ostentacyjne wychodzenie na przed sali, brak zainteresowania, nie podejmowanie w ogóle tematu chrześcijan, pomijanie słowa chrześcijanie. Na przykład uczestniczyłem w jednej z debat, w której mówią nawet islamofobia, a słowo chrystianofobia pani komisarz nie przeszło przez usta. Pytałem na przykład w sprawie tego słynnego satanisty Nergala, który sprofanował Biblię i jednego z europosłów, to przewodniczący prowadzący obrady powiedział, że nie było pytania. To taka sytuacja chyba miała pierwszy raz miejsce. W ogóle myślę, że tą satysfakcją mogę powiedzieć, że jestem tym polskim europosłem, który miał najwięcej wystąpień spośród wszystkich polskich 51 europosłów w sprawie obrony chrześcijan w Syrii, w Iraku, w Pakistanie, w Egipcie. Uważam, że jako chrześcijanin muszę mieć poczucie takiego tej wspólnoty z tymi, którzy są mordowani codziennie.
Nawet zwykłej ludzkiej solidarności.
Tak, ale szczególnie myślę, że nas chrześcijan, nas katolików powinno to łączyć, kiedy mamy świadomość, że ci ludzie są mordowani, świat się o nich nie upomina, świat milczy, a kiedy jakiś gej, kiedy jakiś homoseksualista jest obrażony gdzieś, to wtedy Parlament Europejski aż kipi, protestując, wydaje uchwały, rezolucje. Dopiero pod koniec Parlamentu Europejskiego doprosiliśmy się, bo byłem wśród tych aktywnych właśnie posłów, którzy walczyli o wartości chrześcijańskie, by była rezolucja i debata na ten temat. Natomiast kilkadziesiąt moich wystąpień w sprawie chrześcijaństwa, nawet popełniłem pewien tekst, może poproszę, zwrócę się do naszego dziennika, jeśli zechce opublikować, gdzie pokazałem, jak Komisja Europejska z niechęcią i tak czysto lakonicznie odpowiada na wiele moich pytań wskazujących na mordowanie i straszne traktowanie chrześcijan. Ale wracając do sedna sprawy, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego oni są wrażliwi na przykład na jakieś obrazy wobec homoseksualista, nie są na fakt, że każdego roku kilkaset tysięcy chrześcijan, do 200 tysięcy według niektórych danych, jest mordowanych za wiarę? Otóż właśnie dlatego, że Unia Europejska dzisiaj jest lewacka, jest przesycona tą lewicowo-liberalną myślą i stąd dla nas, dla posłów Solidarnej Polski było tak ważne podjąć decyzję o wyjściu do grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, do grupy wolności i demokracji. Punktem takim kluczowym, kulminacyjnym był moment, kiedy Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał zdjęcie krzyży we włoskich szkołach. I wtedy wystąpiłem wspólnie z Tadeuszem Cymańskim do szefa konserwatystów, szefa grupy, to był wtedy Brytyjczyk, z prośbą o przygotowanie uchwały, w której byśmy zaprotestowali wobec takiego stanu rzeczy, i Brytyjczycy odmówili, uznali, że to jest właściwe. I wtedy zwróciliśmy się do Faradża, Faradż poparł, tamta grupa zdecydowała się wystąpić z taką rezolucją, zdecydowaliśmy się przejść właśnie do grupy Wolność i Demokracja. Przy okazji też dając wyraz naszemu krytycznemu stosunkowi do traktatu lizbońskiego, bo rzeczywiście to był ciężki błąd, trzeba się przyznać do tego, który popełniła Polska, że się na to zgodziła z wielu powodów, i tych aksjologicznych związanych z wartościami, bo to prowadzi Europę w zupełnie innym kierunku niż te korzenie, o których tu mówimy, i z punktu widzenia też miejsca, roli i siły Polski w Europie, bo ona bardzo słabła, bardzo została pomniejszona, i był to poważny krok w kierunku budowy jednego państwa europejskiego, na co my jako Solidarna Polska w sposób kategoryczny i stanowczo nie zgadzamy się.
Co pani sądzi o tym, co mówi prezes? Może nie wypada się sprzeciwiać, tak, ale może z innej strony, z innego podwórka. Czy rzeczywiście jest to możliwe przy tak zlaicyzowanej Europie, czy tak idącej na lewo, tak? Gdy widzimy wiele takich przekształceń postmodernistycznych, też sposoby myślenia, światopoglądu.
Tak, jak najbardziej. Ja uważam, że nawet w sytuacji, kiedy jesteśmy w jakiejś mniejszej grupie, czy w mniejszości, czy w opozycji, często w mniejszej opozycji, to nie znaczy, że nie jesteśmy skuteczni. Powinniśmy być skuteczni i powinniśmy takie przesłanie nieść do ludzi, żeby dać im nadzieję. To jest bardzo ważne dzisiaj. A w jaki sposób możemy to czynić w parlamencie, czy polskim, czy przede wszystkim w tej chwili rozmawiamy o parlamencie europejskim? Dając świadectwo. Nie bać się dawać świadectwo. To jest dzisiaj bardzo ważne. Nawet jeżeli wychodzą, nawet jeżeli krzyczą, pochukują, nawet jeżeli uderzają, prawda, ręką w pulpity, należy dawać to świadectwo. Ja zauważyłam, że wiele razy, kiedy dajemy takie świadectwo w polskim parlamencie, za każdym następnym razem zaczyna być ono akceptowane, prawda? Jest mniej tego pochukiwania. Ale podam taki przykład z dzisiejszego dnia. Jadąc tutaj, dowiedziałam się, że wytoczono nam proces w Solidarnej Polsce. Nie powiem, jaka partia, żeby tutaj, broń Boże, nie wzmacniać i nie używać, bo nie jest godna tego, żeby w takiej telewizji i w takim radiu używać jej nazwy. Wytoczyła nam proces za spot telewizyjny, że to naruszyliśmy, nie wiem, prawa.
Byliśmy jednoznacznie, tak?
Tak, gdzie jednoznacznie opowiedzieliśmy się za rodziną, za wartościami chrześcijańskimi, ale przede wszystkim za tym, i zadaliśmy pytanie naszemu wyborcy potencjalnemu. Czy jesteś przeciwny gender, małżeństwom homoseksualnym i adopcjom przez nie dzieci, prawda? No i oczywiście był napis taki, musiał być skrótowy, bo ta setka, jak to mówią fachowcy, jest bardzo krótka. Nie dla homo. Oburzenie było tak niesamowite, że nam ten spot trzy telewizje zablokowały jego emisję, a nadto właśnie owa partia wytoczyła nam proces w trybie wyborczym. Ja to dzisiaj bardzo mocno w Toruniu na konferencji prasowej od razu na gorąco skomentowałem. Powiedziałam, nie, my się na to nie godzimy. My nie pozwolimy sobie na to, żeby nas zapędzano, rodziny heteroseksualne, mające dzieci. Domagamy się tego, żeby pary, czy związki, czego oni sobie to zwią, nie miały przywilejów, bo one tego chcą. One chcą jakby wyprzeć nas z naszego kraju, uczynić nasz kraj krótko mówiąc, nienormalnym i to lobby idzie absolutnie z Zachodu. I to jest bardzo silne lobby. Na szczęście ten proces przegrali, więc dziękuję. W pierwszej instancji przegrali ten proces, czyli być może jest iskierka. I proszę zobaczyć, trzeba być skutecznym, trzeba jasno artykułować, nie bać się mówić o tym, że my jesteśmy przeciwko małżeństwom homoseksualnym, adopcjom przez nie dzieci i całą tą ideologią gender. I można być skutecznym i można sprawę wygrywać. I trzecia rzecz, zablokowano mi nawet wpis na Facebooku, gdzie wtedy, kiedy zakazano naszego spotu, to ja poprosiłam, żeby został zamieszczony absolutnie w sieci i podpisałam to jednoznacznie. Dzięki Bogu, że mamy internet, walczmy o wolność słowa i wolność naszych chrześcijańskich przekonań. Zablokowano mi to. Dlatego, że było bardzo podobno, bardzo duża ilość wpisów negatywnych, że ludzie czuli się obrażeni. Ta bardzo duża ilość wpisów negatywnych spowodowało, że zablokowano wpis mój, dziękujący Bogu za internet i za to, że chcemy walczyć o wolność słowa.
O swoje, to też możemy
ojcze,
pisać,
ja będę
prawda,
pisać. Dzwonić. Podobno ten administrator jest gdzieś w Niemczech, więc nie dziwmy się. To wszystko idzie do nas z Niemiec. Już Gabriele Kubi mówiła, że nie dajcie sobie wprowadzić seksualizacji dzieci od 0 do 4, bo to idzie. Nie pozwólcie sobie. I my na to nie pozwolimy. Taki będzie nasz głos w Unii Europejskiej.
Czy ten katolicki głos, tak, czy on może być usłyszany, czy możemy do tego wrócić? Bo to jest też konkretny system wartości. Pytanie, czy ktoś się go boi, wprowadzając zasady takiej chęci rozdziału, tak, państwa od kościoła, takiej laickości. No a tym samym widzimy takiego dosyć lewactwa, czy odstąpienia od wartości. Pani wspomniała, czy państwo wspomnieli też i wartość rodziny, która jest, wydaje się, dla nas...
No wręcz deptania po tych wartościach tak naprawdę.
Dodam jeszcze do tego wątku, że zablokowano Solidarnej Polsce konto na Facebooku. Więc to jest chyba ewenement. Pierwszy raz w historii zdarzyło się, że demokratycznie działająca partia parlamentarna została zablokowana i ocenzurowano jej całe konto tylko dlatego, że znajduje się na zwrot homo. Nie dla homo i wypowiedź Beaty, która mówi, że nie zgadza się na małżeństwa homoseksualnej adopcji przez nie dzieci. To pokazuje, w jakim my świecie zaczynamy żyć. Ja pamiętam taki czas, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, protestowałem przeciwko orzeczeniu sądu w Szwecji, który mnie zbulwersował, gdy pastor szwedzki został skazany za to, że posłużył się cytatem z Biblii mówiącym o aktywnym homoseksualizmie jako grzechu. I proszę sobie wyobrazić, że w pierwszej instancji sąd skazał tego karę w zawieszeniu. On odmówił, bo powiedział, że to jest wolność sumienia i chcieli go wsadzić do więzienia. Na szczęście znalazł się jakiś mądry sędzia w sądzie odwoławczym. Presja też być może świata, krytyka opinii katolickiej sprawiła, że zreflektowali się i wycofali się z tego życzenia. Ale do czego to dochodzi? Że Palikot, przepraszam, miało nie paść jego słowo, zagalopowałem się, pozwał za to, że my mówimy, że nie chcemy małżeństw homoseksualnych de facto i adopcji przez nie dzieci, bo to słowo homo, powiedzmy sobie, jest takim wytrychem i pretekstem na to, że przecież homo oni sami używają tych słów, homoparadę na przykład, prawda, są ich słowa. Więc to pokazuje, że jest o co walczyć. Musimy walczyć, musimy być aktywni. My, chrześcijanie, my katolicy musimy presję wywierać, żeby chronić swoich wartości, bo dzisiaj one są zagrożone. To my jesteśmy pod presją.
Kulturalne, ale tak argumentujmy to.
Jak najbardziej, nie możemy się cofać. Nie możemy pozwalać, żeby oni wchodzili nam na głowę, bo później może to się skończyć bardzo, bardzo niedobrze. Natomiast wracając do pytania ojca, w jakim kierunku to zmierza. Rzeczywiście to cała Europa nie zmierza w dobrym kierunku, dlatego że patrząc na system wartości, od którego odeszła Europa, czyli tych wartości chrześcijańskich, których powinna być zakorzeniona, no bo do takich nawiązywali twórcy wspólnoty europejskiej, jak Schumann, Adenauer, to dziś widzimy, że jest tam taka, można powiedzieć, dominanta lewactwa i nienawiści wobec Kościoła i chrześcijaństwa. Aby to zmienić, trzeba postawić jasno kwestię zmiany traktatu stanowiącego podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej. To nie jest rzecz święta, stała i nienaruszalna. Tym bardziej, że traktat lizboński okazał się z punktu widzenia Polski ciężkim błędem, również dlatego, że bardzo słabił naszą pozycję i siłę polityczną wewnątrz Europy. I obserwowałem to przez 5 lat jako europoseł. W sprawach gospodarczych jesteśmy ogrywani. No bo spójrzmy choćby na ten słynny traktat, słynny pakiet klimatyczno-energetyczny. Wczoraj w jednym z programów byłem atakowany, że rzekomo Parlament Europejski przegłosował korzystne dla Polski zmiany. Jest dokładnie odwrotnie. Parlament Europejski przegłosował zaostrzenie pakietu klimatyczno-energetycznego. Donald Tusk się na to zgodził. Polska pozycja jest słaba i w konsekwencji oznaczać to będzie co? Już nie w sferze wartości, ale w sferze naszej gospodarki. Likwidowanie setek tysięcy miejsc pracy. Według wyliczeń ekspertów około 400 tysięcy ludzi może stracić
pracę. Jak to rzeczywiście jest, bo to duże obawy są, tak, przed tym nowym pakietem klimatycznym. Jeżeli tak wtrącę się, Unia Europejska, Komisja Europejska zaproponowała całe cele polityki klimatycznej na rok 2030, zawierające między innymi cel 40%.
Tak jest. I temu przeczyli wczoraj posłowie, jak jeden mąż koalicji PO-PSL i jeszcze pani z SLD, wprowadzając świadomie chyba w błąd Polaków, bo przecież drastyczne są konsekwencje dla Polski. Co z tego, że ta Unia Europejska daje nam pieniądze strukturalne?
Jeżeli... Tak też wyglądało, przysłuchiwałem się tej debacie, jakby ludzie bali się powiedzieć inaczej, tak? Jakby zostali, nie wiem, odsądzeni od czci i wiary, że zadaliby pytanie, czy rzeczywiście, czy my się nie mamy czego obawiać. Tam wszystko pięknie, ładnie, za każdym razem. No czy na tym ma polegać debata i moja obecność w parlamencie?
Dokładnie. To jest taka, można powiedzieć, presja, wręcz takie zniewolenie tych ludzi, bo oni boją się powiedzieć nie dla na przykład adopcji homoseksualnych i to są tematy niepolityczne, niepoprawne politycznie. Oni się teraz boją powiedzieć tak samo, że pakiet klimatyczno-energetyczny, czyli polityka antywęglowa jest dla Polski zabójcza, dla naszej gospodarki i że nic nie są warte te pieniądze, jakie dostajemy z Unii Europejskiej w ramach środków strukturalnych, jeżeli te rozwiązania wejdą w życie, bo konsekwencje dla polskiej gospodarki będą dużo gorsze i dużo więcej będą nas kosztować niż te wszystkie środki europejskie, które nam Unia Europejska oferuje.
Czy nie jest tak, że my się stajemy jakimś zakładnikiem, tak? Nie bacząc już na prawdziwe konsekwencje tego, bo są konsekwencje, bo ktoś powie, że rzeczywiście przybywa nam pieniędzy w jakichś tam konkretnych przedziałach. Ale jakie konsekwencje były dostosowania, ile rzeczywiście zakładów padło, czy my za daleko nie pójdziemy w tym wszystkim, nawet tracąc system wartości,
bojąc
się o swoją przyszłość.
Zdecydowanie.
Bo, tak jak pan Donald Tusk, też premier, no, opozycyjna partia, to i wy, boi się opozycji, ale gdzieś przeczytałem, że no, nie jest najlepiej, bo Schumanowi przyświecały wartości chrześcijańskie, a nie proponowane przez jakieś środowiska lewackie. I mieszkańcy Europy odczuwają na własnej skórze wzrastające bezrobocie, coraz większe nierówności społeczne, a przez to finansowe. Bo tak mówi się, że ta gospodarka, ekonomia, tu jest ten plus.
Dokładnie.
Ale pytanie, czy rzeczywiście.
Dokładnie.
Przykładowo w Portugalii występuje już 1 000 000 pustostanów. Portugalii. Tak? Coraz więcej ludzi jest bez dachu nad głową. Tu są pustostany, tutaj ludzie nie mają gdzie mieszkać. Gdzie idziemy, tak?
To jest niezwykle ważne pytanie, powiedziałbym kluczowe pytanie. Jeśli Batka pozwoli, to jeszcze dwa słowa bym właśnie w tej sprawie powiedział. Mianowicie Europa podąża ślepą uliczką. Europa nie tylko podąża ślepą uliczką w sprawach wartości, odrzucając chrześcijaństwo, ale Europa podąża ślepą uliczką również w sprawie tworzenia jakiegoś super de facto państwa, jakiegoś nadzoru administracyjnego urzędników Brukseli, którzy zamiast wspierać gospodarkę, inspirować poszczególne kraje do rozwoju, do tworzenia nowych miejsc pracy, tak naprawdę dławią gospodarkę, biorąc przede wszystkim pod uwagę interesy zresztą tych największych, jeśli już. Przykładem tego są jakby nasze doświadczenia polskie. Proszę popatrzeć. Przecież stocznie. Dlaczego zostały zlikwidowane stocznie, a za nimi przecież kaskada nastąpiła rozmaitych likwidacji zakładów pracy. Około 150 tysięcy, niektórzy obliczają, nawet mogło to kosztować Polskę miejsc pracy, łącznie z różnymi innymi usługami. Otóż to była decyzja Komisji Europejskiej, że stocznia jest dotowana. Tak, ale wszędzie na świecie stocznie są dotowane, ponieważ tam następuje koniunktura i dekoniunktura. I w momencie dekoniunktury jest dokapitalizowanie, a potem jest, prawda, zyski z tej stoczni przynoszą. I kiedy banki niemieckie, brytyjskie czy francuskie znalazły się w dramatycznej sytuacji i tam państwo dokapitalizowało te banki, to jakoś nikt nie kazał likwidować tych banków z Komisji Europejskiej. I te miejsca pracy są i ten ważny sektor gospodarki tych bogatych państw dalej funkcjonuje. Natomiast w Polsce nakazano likwidacji i Donald Tusk posłusznie to wykonał. Proszę spojrzeć na polskie cukrownie. Kiedyś Polska była potęgą w produkcji cukru. Polscy rolnicy hodowali buraka cukrowego i wszyscy na tym zyskiwali. Eksportowaliśmy cukier. Dzisiaj Polska jest importerem. My importujemy cukier. Skąd? Z Niemiec między innymi. W Niemczech na półkach jest tańszy cukier niż w Polsce. To tamtejsze cukrownie mają z tego korzyść i mają miejsca pracy. Więc Niemcy bardzo znacznie, co z tego, że nam dają, jeżeli my tracimy miejsca pracy. Polscy stoczniowcy jeżdżą do pracy, gdzie teraz często do Rostocku, do Niemiec.
Oni chyba nawet pozostali nasze limity, tak? Bo
tak jest,
te limity cukrowe i tutaj pozostały tylko mury albo jakiś obręb.
Tak patrzmy na to Unię w całości. Coś niby dają, ale co biorą, tak? I później przestaną dawać, już kończę, tak. Za 7 lat, bo już przestają dawać i nie będzie stoczni, nie będzie części rybołówstwa. Cukrowni, nie będzie właśnie, Beatka wspomina, rybołówstwa morskiego, duńskie kutry głównie tu zajmują się, parają tym zajęciem teraz. Nie będzie w większości kopalni, jak pakiet klimatyczno-energetyczny zostanie przeforsowany w tym kształcie, to w ogóle nie będzie kopalni, nie będzie polskiej energetyki opartej na węglu. Co będzie? To będzie siła robocza, która będzie gdzieś tam jeździć i pracować. To będzie drenaż mózgów. Tak już. I to jest kolejny zresztą dramat.
Pytanie, co nam może pomóc, żebyśmy zauważyli, nie wiem, faktyczne problemy, myśleli jak i z kim i też je rozwiązywać, bo pewnie i tutaj w Polsce musimy je umieć rozwiązywać, szukać partnerów. Partie polityczne też, czy obecnie w parlamencie, nie mają się cały czas boksować i my tego też, no, nie wiem, nie zawsze mamy przyjemność oglądać to, co się dzieje w parlamencie, ale dziś myśląc o Unii Europejskiej, pytanie jak to tam będzie wyglądało, bo chcemy wysłać 51 ludzi do parlamentu. I teraz po której stronie staną, czy po właściwej, bo to się można by rozmawiać na temat tego, czy możemy być, nie wiem, sceptykami Unii Europejskiej, idąc do niej, tak? Czy jest to jakieś rozwiązanie?
Tak, ja myślę, że przede wszystkim my musimy dzisiaj w ogóle zmienić ten sposób dyskusji ze sobą, przynajmniej jeżeli idzie właśnie o kwestie dotyczące tych wszystkich zagrożeń w Unii Europejskiej, bądź tego, co się stało. Pytanie, w jaki sposób możemy to odwrócić? Możemy. Trzeba do tego przekonać, zobaczyć, jaki oczywiście będzie skład, bo być może będzie kilka osób, które będą nieprzekonane. Zresztą ja przestrzegam, bo już słyszę pewne komunikaty, które są formułowane w różnego rodzaju debatach w tej chwili w różnych mediach, żeby nie głosować na ludzi niedoświadczonych, bądź takich, którzy tam nie byli, prawda, bądź jakieś małe partie. Przestrzegam przed tym, dlatego że tak mówią ludzie, którzy chcą po prostu zabezpieczyć najpierw przede wszystkim swój własny interes. I ja to widzę i te komunikaty przejmuję i jak rozmawiam z ludźmi, to mówię jasno, stawiajcie na silne osobowości, które będą bezkompromisowe i które będą przede wszystkim, nie będą politycznie poprawne, dlatego że tam większość, która była, niestety była politycznie poprawna. Jeszcze raz przypomnę, tam nie wybiera się prezydenta, nie wybiera się rządu. Tam trzeba zawalczyć, zadbać o interes nasz polski. I wcale to nie jest jakieś machanie szabelką, stawianie się, jak mawiają nasi niektórzy adwersarze, bo to nie o to chodzi, tylko to zabieganie musi być bardzo, o polskie interesy, te zabiegi muszą być bardzo konsekwentne. I cóż my tam możemy takiego dostrzec i zauważyć? Bombardować Komisję Europejską, na ile się tylko da, wszystko jest tutaj w tej sprawie możliwe. W różnych sprawach nawet inspirować pewne przedsięwzięcia społeczne, tak? Jak na przykład zbieranie podpisów i składanie różnego rodzaju petycji, skarg, rozpraw, które mogłyby się, jak chociażby jeden z nas. Oczywiście, tak? Rewelacyjna inicjatywa, ale tutaj...
No też cała Europa, tak? Tak,
myślę, cała Europa. I świadomi dzisiaj patrząc na również te wszystkie to zło, które zadziało się w innych krajach, tak jak ojciec tutaj wspomniał, brak miejsc pracy, prawda? Czy wyludnianie się niektórych obszarów. Brak miejsc pracy dla młodych ludzi w Hiszpanii. Przecież to jest kompletny dramat tam w tej chwili. Więc już rozmawiać,
to jest to same... argumentowano, dlaczego za euro, a pan prezes powiedział, no właśnie dobrze się dzieje, no na przykład w Wielkiej Brytanii, w Szwecji nie jest tak źle, tak. A te kraje, które przyjęły euro, chociażby Hiszpania, no naprawdę ma poważny problem, niż my mamy.
To jest jeszcze kwestia umiejętności argumentacji, bo politycznie poprawny powie tak, euro tylko euro, ale właściwie za tym ja wczoraj nie wysłyszałam ani jednego argumentu, który by mnie przekonywał za tym, żeby rzeczywiście ta euro, nie wiem, waluta, czy jakiś wspólny minister finansów, co on przyniesie dla Polski? Nie usłyszałam od żadnego z tych europosłów tam, prawda, z koalicji rządzącej i pani z SLD. Zatem tutaj to jasne stawianie tego stanowiska, wykorzystywanie wszystkich instrumentów, które są możliwe, pozyskiwanie właśnie sojuszników w tych innych krajach, które mają takie same problemy jak my. Euro przecież co spowodowało dla Grecji? No to doskonale widzimy ten krach, który tam nastąpił. To on był przecież w strefie euro, a nie w jakiejś innej strefie czy w innych warunkach. I to jest oczywiste, o tym wszyscy tutaj, zresztą słuchacze Radia Maryja są znakomicie doedukowani, zdają sobie z tego sprawę. Ale dzisiaj te silne osobowości też osoby, które mają doświadczenie w pracy w rządzie, a takie doświadczenie mieliśmy i przecież niejednokrotnie negocjowaliśmy chociażby decyzje ramowe, które jeśli się umiejętnie poprowadziło te negocjacje, to były właśnie korzystne dla Polski, ale jednocześnie korzystne dla innych krajów, skoro funkcjonujemy w ramach Unii Europejskiej. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo to musi być kompatybilne z tym, czy może inaczej, rząd, dobrze byłoby, żeby jeszcze rząd był propolski, prawda? Przepraszam, powiem brutalnie, ale myślący kategoriami interesu polskiego. Nie bójmy się tego, a co to, czy to jest źle myśleć w kategoriach interesu polskiego? Nie, to jest dobrze, to jest nasz narodowy interes, do którego mamy prawo się domagać, bo po to wstąpiliśmy do Unii, żeby tak jak było w EWG, no, wyrównywać te zapóźnienia nie z naszej winy, prawda? Bo nie z naszej winy był najpierw faszyzm, wojna, a potem kolejny totalitaryzm, więc przepraszam, no powiem brutalnie, Unia łaski nie robi. I to przez nasze ziemię przetoczył się cały najbardziej okrutny front i najbardziej okrutne losy wojny, a potem tenże totalitaryzm. I dzisiaj mamy prawo domagać się, ale nie zwijania naszej polskiej gospodarki, bo tak jak świetnie to ujął w jednym ze swoich przesłań, kazań, na przykład ksiądz Infuat Skubisz. Mi się to bardzo spodobało w Częstochowie podczas bodajże apelu, jednego z apeli jasnogórskich, kiedy powiedział, za unijne pieniądze zlikwidowaliśmy polską gospodarkę, prawda? Polski przemysł. I to jest coś, i tu trzeba teraz odwrócić. Tak, świetnie ujęte. I tu trzeba teraz, bardzo prostym przesłaniem, i to trzeba odwrócić. A więc może teraz, słuchajcie, my musimy odbudować ten nasz przemysł i wszelkie działania Unii, wszelkie decyzje muszą iść w tym kierunku i niech mi nikt nie mówi, że to jest niemożliwe, bo to jest możliwe. Do 2016 roku, zanim wejdą te bardzo niedobre przepisy dotyczące traktatu lizbońskiego, przecież decydujemy, dysponujemy, proszę mnie tu panie ministrze poprawić, jeśli jest inaczej, ale prawem weta. Więc możemy tym prawem jeszcze dowolnie walczyć o interesy polskie, a ono jest niewykorzystywane.
Można by kolejny traktat wprowadzić, ale...
Wywołać dyskusję na temat tego, że ten, który jest już, jest przestarzały.
Tej opozycji, bo pan minister wspomniał o tym, że no są różnego rodzaju grupy, tak, ugrupowania, tak, które łączą się ponadnarodowe. I teraz rzeczywiście można coś osiągnąć, jeżeli chodzi o te wartości chrześcijańskie, katolickie, czy musimy się tego bać, bo no, chociażby jeżeli chodzi o ten eurosceptycyzm, Donald Tusk, premier, boi się też opozycji w Unii Europejskiej. Ostatnio mówił, że ja mam za zadanie jako szef rządu i platformy, by eurosceptycy nie wygrali. Uważam, że to jest naprawdę poważne zagrożenie. Według niego to zagrożenie nie polega na tym, że PiS w Europarlamencie, czy Korwin-Mikke, czy inne partie prawicowe rozbiją nam w ciągu kilka miesięcy Unię Europejską, ale że staną się niebezpiecznym dopełnieniem dla innych partii eurosceptycznych. Więc czegoś takiego boi się. I na szczęście 80% mówi obywateli ocenia, że dużo lepiej jest w Unii Europejskiej niż w krajach innych, jak na przykład Francja czy Wielka Brytania. Tam widać wyraźnie wzrost w sondażach tych, którzy mówią otwarcie nie Unii Europejskiej.
To może zacznę od końca, bo to, co te statystyki, badania opinii publicznej w Polsce są rezultatem okrągłosłowego podziału mediów.
Prezydent chyba nawet ostatnio powiedział 89% przy tych, można powiedzieć, tej rocznicy 25-lecia.
89, tak. Niestety tam tkwi problem, dlatego że to, iż tak bardzo długo musieliśmy walczyć wspólnie, przede wszystkim ojciec dyrektor, ojcowie i wszyscy, którzy tworzą telewizję Trwam, o wolne jedno katolickie medium na multipleksie pokazuje, jak ten układ i system bardzo bronił się i nie chciał dopuścić wolnego głosu. Głosu ludzi, którzy mają wartości w sercu i chcą te wartości nie tylko głosić, ale też i dawać im świadectwo. Też poprzez medialne programy informacyjne i inne, które pokazują rzeczywistość nie tak, jak to robią media mainstreamowe. I te media mainstreamowe niestety są zaprzągnięte w tą propagandę sukcesu nie tylko Donalda Tuska, ale też sukcesu Unii Europejskiej. Często to robią zresztą nie bezinteresownie, bo Unia Europejska jest bardzo sprytna. W tym sensie, że daje pieniądze, duże pieniądze na propagandę, czyli płaci tym mediom, które je lansują.
Sponsorowane.
Artykuły sponsorowane, krótko mówiąc. Audycje sponsorowane, jak ktoś dostaje pieniądze, no to, jak się mówi, darowanemu koniu nie zagląda się, bo to jest takie powiedzenie.
Tak.
I w związku z tym, no ale to trochę tak, że to byli umy, co jest bardzo poważne jednak w repozorną, dlatego, że w konsekwencji przedstawia się ludziom świat lukrowany, kolorowy, tak jak ten rząd Donalda Tuska. W sytuacji, gdy tak nie jest, bo popatrzmy, kilka faktów, żeśmy tutaj podali. Unia Europejska i co? I w Polsce jakie mamy bezrobocie? 14% sięga. Ilu Polaków wyjechało za granicę? 2,5 miliona prawie. Czyli jeśli to połączyć, to w Polsce mielibyśmy bezrobocie około 30%, tak? Czyli w takim razie, jeśli wrócimy do czasu, kiedy Polska nie weszła do Unii Europejskiej, to bezrobocie było najniższe, tak? Oczywiście można byłoby żonglować różnymi danymi, ale faktem jest niepodważalnym, że polskie cukrownie, część polskich cukrowni, na przykład w Łapach i wielu innych miejscach, został zlikwidowany nie dlatego, że gospodarka i koniunktura tego wymagała, tylko takie były limity i decyzje narzucone przez Unię Europejską. Słynne stocznie. Szereg kopalni zostało wcześniej przez Buzka zlikwidowanych w związku z procesem dostosowawczym do Unii Europejskiej. Teraz zakaz wędzenia wędlin. Chcą nam likwidować kolejną ważną, rodzimą, tradycyjną gałęź przemysłu.
Czy może by Unia dyktuje warunki wbrew naturze?
Wbrew naturze i wbrew setkom lat tradycji. Nagle się boi o zdrowie, tak naprawdę za tym się kryje interes oczywiście producentów wędlin z innych krajów, które wymyśliły sobie taki sposób, aby eliminować polską konkurencję. I dlatego tą Unię trzeba zmienić. Nie możemy się na nią zgodzić. Jak?
Tutaj
teraz pytanie.
Pytanie, czy na przykład rząd ma alternatywy. Jeżeli chcemy dopuścić do tego przez różnego rodzaju, nie wiem, sytuację gospodarczą, że wycinamy, czy pozwalamy sobie na wycięcie na przykład stoczni, tak, to co chcemy w to miejsce zaproponować ludziom tam mieszkającym? Bo my żyjemy w takich czasach, że musimy coś sobie zaproponować, nie pustkę. Bo co zrobimy z pustką? Rynek tego nie załatwi. Tak, ludzie sami co pójdą w pole, w które pole?
Nie no, to ojcze, no przecież była propozycja, prawda? Już powiedzą nawet w tych pewnie za chwilę reklamówkach, bo to są gigantyczne pieniądze na odmóżdżanie narodu, przepraszam. Naprawdę, tak jak można świetnie zmanipulować naród gigantycznymi pieniędzmi, no to mieliśmy przykład chociażby tego ostatniego spotu. Ale jaka była ta oferta? No więc ona była następująca. Dla tych, którzy tracili miejsca pracy w stoczni, to były szkolenia różnego rodzaju, prawda? No może i część była słuszna, ale no nie wiem, dla fryzjerów psów, no pamiętamy tę sytuację. To była propozycja. Wystarczy pojechać, zobaczyć, jak dzisiaj wygląda miejsce, w jakim opłakanym stanie jest to miejsce, które kiedyś w Szczecinie na przykład tętniło życiem. Ale właśnie, jeśli idzie o te środki, o te pieniądze, bo co możemy zrobić? Trzeba, tak jak powiedziałam, dawać już to przesłanie i ludziom nadzieję. Otóż Parlament Europejski uchwala budżet, tak, Unii Europejskiej, ale i też trzeba się domagać przekierowania tego gigantycznego strumienia pieniędzy, które jest marnotrawione na właśnie ową różną propagandę albo na wspieranie różnego rodzaju ideologii, prawda? To tak jak na przykład ideologia gender, która w naszej ocenie jest bardzo silnie wspierana, to jest potężny strumień, przekierować go właśnie w imię wyznawanych przez nas wartości. Podstawową dla nas na przykład wartością obok innych jest rodzina. To dlaczego nie przekierować w tych krajach, prawda, gdzie nie ma pracy, gdzie są takie sytuacje, do których sama Unia doprowadziła, tak jak u nas, zresztą za przyzwoleniem niektórych zupełnie nieodpowiedzialnych rządów, trzeba to też jasno tutaj podkreślić. Dlatego tak ważne jest, kto też rządzi, kto ma tutaj legitymację, kto ma dokumenty, kto ma glejt, kto ma pieczątki, kto może zabiegać w tej Unii i ma do tego pełne, powinien mieć do tego pełne kompetencje, a tak nie jest. Ale do czego zmierzam? Otóż, żeby te środki przekierować właśnie na możliwość wsparcia albo wręcz zbudowania w Europie systemu wsparcia, po drodze korzystając z różnych na przykład dobrych doświadczeń, tak? Bo dlaczego Niemcy dają wysokie zasiłki, prawda? Bo dają wysokie zasiłki na dziecko. Wiem, bo z mojego miasteczka wyjeżdżają kobiety do Niemiec i mówią swoje, od razu dostałam 160 kilka euro, jak tylko pojechałam i się zameldowałam na moje dziecko, tak? A tu nie mogłam wyżebrać, krótko mówiąc, nawet 60 paru złotych tego zasiłku. I jako Solidarna Polska proponujemy, dlaczego nie 500 zł? 500 zł stać, bogaty, duży kraj w środku Europy, tylko wciąż nie ma dobrego gospodarza i do tego środki europejskie, które nie pójdą na jakieś odmóżdżanie narodu, tylko jednego, drugiego czy trzeciego, tylko stwórzmy system, cały system, standardy, które mają obowiązywać wszystkie kraje Unii Europejskiej, podwyższające poziom egzystowania każdej rodziny, po to chociażby, żeby nie było takich tragedii, żeby nie trzeba było dzisiaj tworzyć jeszcze prawa dodatkowego w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zaraz też o tym powiem, żeby odbierano dzieci ze względu na biedę, a tak się dzieje. Więc w ten sposób powinniśmy zabiegać w Unii Europejskiej o zmianę filozofii naprzód myślenia. I ktoś mówi, no słuchaj, ale to jest proces, wiesz, to już, co to znaczy proces? Ktoś go musi rozpocząć, a im będzie głośniej o tym mówił, dobitnie i pokazywał, jeszcze raz powtarzam, pokazywał konstruktywnie rozwiązania, które mogą być przyjazne i dobre dla nas wszystkich, dla Polski i dla innych krajów, to ja nie sądzę, żeby nie było zgody. Pokonajmy to lobby. Pokonajmy to lobby destrukcyjne. Oczywiście.
A Unia jest na pewno chora, to nie ulega najmniejszej wątpliwości.
Bo ja tak przerwałem panu odnośnie tych grup, pan wspominał, że pytanie, no z kim można by tutaj przemóc, bo nawet odnalazłem taką informację, no niedawno było 15 maja, więc Międzynarodowy Dzień Rodzin, I są tacy, którzy proponują na przykład wybierajmy ludzi do Parlamentu Europejskiego pod sztandarem dobra czy upominania się o rodziny, o te korzenie i o właściwą perspektywę, tak? Bo te zjawiska, które mają miejsce, to oderwanie naszego kontynentu, można powiedzieć, od chrześcijaństwa, od chrześcijańskich wartości, no nie wyznacza nam żadnej dobrej perspektywy. I ci, którzy mówią pójdźmy właśnie za rodziną, mówią uznawanie komplementarności kobiety i mężczyzny, zdefiniowanie, poszanowanie, wspieranie instytucji małżeństwa, szacunek dla godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, uznanie, że ojciec i matka są pierwszymi głównymi wychowawcami swoich dzieci i tak dalej. 12 takich punktów przedstawiono. Bierzmy je pod uwagę i teraz spróbujmy lustrować tych, na których chcemy postawić. Czy oni rzeczywiście wyznaczą nam tą właściwą, albo o tą perspektywę będą się nawet domagali, czy bili w Parlamencie Europejskim?
To prawda, dwie kwestie. Pierwsza, o tym pani poseł Beata Kempa wspomniała, mianowicie charakter tych wyborów. To są inne wybory niż do polskiego parlamentu. W polskim parlamencie bijemy się o to, idąc do wyborów, aby zmieniać Polskę poprzez wyłonienie większości, która pozwoli wyłonić rząd i zmieniać kraj. Zmieniać Polskę, zmieniać ojczyznę. Natomiast tam, gdybyśmy nawet my, mówię, ludzie prawicy, wybrali wszystkich 51 polskich reprezentantów, to i tak to będzie tylko garstka w całym parlamencie, bo tam jest 766 europarlamentarzystów. I tak wpływ w związku z tym Polaków na decyzje, jakie będą podejmowane w Parlamencie Europejskim, siłą rzeczy jest ograniczony liczebnie. Dlatego tak ważne jest nie tyle patrzenie na legitymację partyjną, jak ojciec słusznie tutaj w zasadzie te kryteria podnosi, co na charakter ludzi, ich drogę życiową, ich konsekwencje, ich świadectwo życia i to, czy będą, mają doświadczenie i siłę i odwagę, aby upominać się właśnie między innymi o te wartości, które budzą tak ogromny sprzeciw i protest w tej ogarniętej lewactwem, przepraszam, to może nieładne słowo, i środowiskami liberalnymi Unii Europejskiej. Ja powiem w ten sposób, zdumiało mnie, z jaką wściekłością zareagowały różne środowiska medialno-lewicowo-liberalne na fakt, że z naszego grona startuje Tomek Adamek, dwukrotny zawodowy mistrz świata w boksie, bo oni są przyzwyczajeni, że ludzie, którzy są właśnie znani, którzy są, stanowią inspirację dla młodych, zwykle będą opowiadać się właśnie po stronie tych lewicowych mediów, po stronie ich wartości, będą promować i popierać takie lekkie, łatwe życie, łatwe wybory, może narkotyki nawet, z przyzwolenia,
prawda? Zdaje się, że podstawowy wybór to, co ty mi proponujesz, tak?
Właśnie, właśnie. A oto nagle pokazuje się człowiek, który jest niezwykle popularny wśród młodych ludzi, nie tylko w Polsce, na całym świecie, który osiągnął w pięściarstwie szczyty, jako jedyny w historii Polak został zawodowym mistrzem dwóch różnych kategorii wagowych świata. To jest sport niezwykle popularny. Nagle ten człowiek mówi na pytanie TVN-u, po co pan idzie do Parlamentu Europejskiego? Mówi, bo chce wnieść Jezusa. Widziałem szok tych ludzi, prawda? Czy wręcz syczenie co niektórych, kiedy mówili, jak to możliwe, że ktoś taki, kto jest wzorem dla młodych ludzi, bo się rzeczy sportowcy, którzy odnoszą sukces, są też inspiracją i wzorem, mówi o wartościach i odwołuje się do takich wartości, które powinien odrzucać, które powinien zaprzeczać.
Byś mi opowiadał, że jest temu wierny od początku do końca. Gdyby nie, to on by dawno źle skończył. Bo mówi, że wielu bokserów źle skończyło. Tak? Wielu ludzi, którzy gdzieś na szczycie są popularności, źle kończy, bo zapominają o fundamentach, o korzeniach.
To prawda, więc dlatego to ich tak boli. Stąd ważne są świadectwa osobiste ludzi, na których wybieramy, bo ja sobie wyobrażam, jak Tomek wierzę w to, zostanie się do Parlamentu Europejskiego, jakie będzie syczenie i wściekłość tej całej lewicy w Parlamencie Europejskim, gdy on wstanie.
Warte obejrzenia, kochani.
Mówi o wartościach. Myślę, że on tam będzie postacią budzącą ogromne emocje, a że jest silnego charakteru, odwagi, góral prawdziwy i odważny, to na pewno będzie to ciekawa postać i punkt odniesienia też, myślę, do młodych ludzi, którzy może inspirować, że wcale nie trzeba iść taką drogą, jak te media lewackie nakłaniają, tylko można wybrać drogę wartości, tak? I to jest, myślę, że taki dobry punkt, jeżeli chodzi o wybory. Dlatego nie wybierajmy stricte partyjnie, bo tam nie będziemy budować koalicji, tam nie wyłonimy rządu. Tam wybierajmy ludzi, na których na pewno się nie zawiedziemy. Ludzi, którzy niosą w sercu pewne wartości, którzy będą bronić Polski, którzy mają doświadczenie i kompetencje, aby upominać się o polskie interesy i którzy na pewno będą wierni temu, o czym dzisiaj tym mówią, czyli będą wiarygodni, nie zawiodą. I jeszcze jedna rzecz, ta druga, o którą ojciec pytał, czy można Unię zmienić. To nie jest łatwe, bo oczywiście ci, którzy kolejne przyczółki osiągali, o nich chcą iść jeszcze dalej, powołali specjalną grupę, to się Spinelli, ile pamiętam, nazywa, która stawia sobie za cel budowę państwa europejskiego. Tam między innymi jest pani Thun, jest jeszcze kilku innych europosłów z Polski.
Może być, że oni nie odpuszczą też.
Oni nie odpuszczą, więc my mamy taki pomysł. Pierwszy raz mówię o tym w polskich mediach. Powołania kontrgrupy Chcemy powołać taką grupę wartości, która będzie odwoływać się do wartości chrześcijańskich, będzie przypominać o korzeniach Unii Europejskiej, ale też będzie domagać się, aby Europa zrobiła krok wstecz i wróciła do takiego modelu, który przynosi Europie największy sukces i gospodarkom poszczególnych krajów i dobrobyt ludziom, mianowicie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. To była wspólnota, gdzie nie było takiej ogromnej nadbudowy biurokratycznej, gdzie ci urzędnicy nie sięgali do każdego domu i każdej decyzji gospodarczej, nie ingerowali często lobbystycznie, załatwiając coś mocniejszym i silniejszym, nie likwidowali stoczni, cukrowni i tak dalej, ale to był czas prosperity, wzrostu gospodarczego wszystkich krajów, które składały się na Unię Europejską i myślano wówczas o współpracy, a nie o tworzeniu jakiegoś jednej czapy, jednego państwa. Więc my myślimy o takiej drodze i dlatego nasz wybór, że jesteśmy jako jedyna polska partia w Parlamencie Europejskim i tu dochodzę do sedna sprawy w grupie eurosceptycznej, w grupie Wolność i Demokracja, zmierza do tego, aby tą Unię Europejską zatrzymać i by ten krok wstecz, jeżeli chodzi o wartości, jeżeli chodzi o konstrukcję ustrojową, nawrócić. Nawrócić, można powiedzieć. To słowo jest tutaj dobre w dwojakim tego znaczeniu. Czyli wrócić do tego, co się sprawdzało, bo ta droga do euro, budowy jakiegoś prezydenta Unii Europejskiej, armii europejskiej i sprowadzania państw do roli regionów jest absolutnie dla nas jako Solidarnej Polski niedopuszczalna, więc nasz wybór, że jesteśmy w tym wypadku w tej grupie z Faradżem, jest świadomy, co nie znaczy, że we wszystkim się z nim zgadzamy. Są sprawy, w których mamy też różne punkty widzenia, no ale to siłą rzeczy tak musi być, skoro są ludzie z różnych państw, różnych partii.
Ważne, żeby nie dać po prostu sobie zamknąć ust, żeby być skutecznym. Jeszcze raz powtórzę, dzisiejszy dzień to pokazał. Wygraliśmy z potężnym homolobby, prawda? Więc w polskim sądzie i można, tylko nie trzeba się bać. Trzeba iść do przodu.
Dziękuję. Chcę zaprosić teraz naszych widzów, słuchaczy do kontaktu telefonicznego. Czekamy na Państwa telefony, pytania. Numery do naszego studia 56 657 0011, drugi telefon 56 657 0012, telefony dla naszych słuchaczy i widzów z zagranicy 56 657 0013 i 657 0014. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Proszę bardzo. Halo?
Halo?
Witamy serdecznie na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Hanna Wójkowska. Pozdrawiam serdecznie zgromadzonych w studio, szczególnie ojca Grzegorza oraz także panią Beatę Kempę i pana Zbigniewa Ziobrę, ludzi, z którymi mam przyjemność także współkandydować z Solidarnej Polski do Parlamentu Europejskiego. Ja kandyduję w okręgu warszawskim. Otóż ojciec niedawno powiedział, że nie odpuszczą nam w tej Unii Europejskiej pewne grupy. Rzeczywiście tak to będzie, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to po co idziemy do Unii Europejskiej, to nie po to, żeby szczególnie zawalczyć o sprawy gospodarcze, bo te rzeczy już dawno są dokonane. Decyzje na tematy gospodarcze zapadają zupełnie w odmiennych gremiach i są bardzo zakryte.
Ale ja bym też od razu wszedł pani w zdanie, że jeżeli będziemy mieli kręgosłup, to będziemy podejmowali właściwe decyzje gospodarcze. Tak, nie, że dla siebie wezmę, a innych pozbawię domu, pola i wszystkiego.
Tak, dlatego trzeba jakby po kolei poukładać wszystkie sprawy. Nie od końca, tylko od początku. Na dobrych fundamentach, tak jak było na temat Adamka, naszego znakomitego boksera, powiedziane, że najpierw korzenie, najpierw fundamenty, a na tym można zbudować wspaniałą budowlę. I tak można budować Unię Europejską, Europę narodów właśnie opartą na korzeniach chrześcijańskich. Stamtąd się przecież wywodzimy.
Dzisiaj co myślą ludzie, czego potrzebują ludzie? Bo pewnie pani też na jednym, drugim spotkaniu była. Jak ludzie postrzegają to, co nie wiem, pani prezentuje, czy pani proponuje?
Ludzie potrzebują normalności i są bardzo zniechęceni takim obrazem polityki, jaki jest im prezentowany w mediach tych głównych, prawda, poza telewizją Trwam, poza mediami katolickimi, w tych mediach, które na co dzień ciągle epatują właśnie taką zaciętością, walką, swoimi racjami, jeden przez drugiego, natomiast nie zajmują się sprawami naprawdę ludzi, szczególnie tych ludzi, którzy nie mieszkają w Warszawie, w wielkich ośrodkach i naprawdę dobrze im się wiedzie, ale myślę tutaj o Polsce, takiej na uboczu, która w zasadzie to jest 80% Polaków i ci ludzie naprawdę bardzo liczą na zmianę i potrzebują obrony normalnych wartości, czyli rodziny, czyli miejsc pracy, czyli perspektyw i często już przestali wierzyć politykom także. Nie podobają im się właśnie te niesnaski, podziały. Przecież praktycznie trzeba wszystkim mówić i tłumaczyć, że Polska jest jedna, to jest nasza ojczyzna i po to idziemy do Parlamentu Europejskiego, żeby właśnie tam godnie zareprezentować swoją polskość, swoje dziedzictwo, swoje korzenie, skąd się wywodzimy. Tym właściwie możemy świecić w Europie i tym możemy dawać swoje świadectwo, o którym także była mowa tutaj. Pani Beata Kempa bardzo zwracała na to uwagę, prawda, że przede wszystkim no, nie w tej ilości, bo nas nie będzie wielu, ale właśnie w jakości, w odwadze, w tym, żeby iść pod prąd i, no, i nie być tak poprawnym politycznie. Bo tutaj rzeczywiście to układanie się i taka właśnie miałkość polityczna nie odniesie żadnych sukcesów. Potrzeba tego świeżego, odważnego spojrzenia w Unii Europejskiej i ludzie na dole, właśnie ci najbardziej na boku, oni to doskonale rozumieją. Dlatego też nie chcą chodzić na wybory, ponieważ nie wierzą w zmiany. Dlatego też mowa, że tylko wielkie partie mogą odnieść jakiś skutek, jest w ich opinii nieprawdziwa. Nie może być tak, że jest monopol tylko dla jednych, prawda, że tylko jedna partia prawicowa czy lewicowa, czy tam centroprawicowa ma prawo bytu. Otóż nie. Ludzie potrzebują różnorodności, ponieważ nie zawsze odnajdują się tylko w jakiejś partii i nie wszystko im się podoba. I potrzebują nowego powietrza, nowych perspektyw. Właśnie Solidarna Polska wnosi tutaj taką nową jakość i nie jest dla nikogo zagrożeniem, wręcz przeciwnie. Poszerza, zwiększa możliwości, pokazuje nowe drogi, pokazuje także ludzi nowych, którzy mogą tutaj wnieść pewną jakość. To nawet chociaż to, że praktycznie można tutaj, nie będąc na, powiedzmy, w pierwszych miejscach, zajmując miejsca w ławach poselskich, także wystartować, także mieć szansę, także zawalczyć o swoje. Jest to wielkie przedsięwzięcie, wielka możliwość i wielka też radość. Chociaż oczywiście nie jest łatwo, nie jest prosto, ponieważ te media główne, prawda, absolutnie nie dopuszczają nas do głosu i rzeczywiście nie jest łatwo się przebić z informacją. Myślę,
pani doktor, że ważne jest też to, że upominamy się o ludzie. To ludzie nas wybierają. Media czasami mogą pewne rzeczy kreować czy pokazywać sondaże zrobione na własne zamówienie. Dziękuję bardzo, pani doktor.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. No i właśnie chciałam na koniec powiedzieć, że te sondaże są nieprawdziwe. Pracując codziennie na dole z ludźmi, przyjmując dużo ludzi, robiąc spotkania, widzę, że naprawdę nie jest tak, że nie chcą pójść i zagłosować, tylko właśnie chcą liderów, chcą ludzi, którzy ich nie oszukali, chcą takich, którzy dają świadectwo swojego życia i swojej pracy. Szczęść Boże wszystkim. Dziękujemy. No i wierzymy w sukces.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękujemy, pani
Więc
Haniu.
Pytanie, jaka ta reprezentacja i co będą sobą ludzie prezentowali? Czy rzeczywiście dwie duże partie, czy trzy?
Silne osobowości, ojcze, to jest bardzo ważne i te, które właśnie mają ten certyfikat, bo to, co już jest przeczytał, tych 12 czy 14 punktów, to każdy, kto spełnia te 12-14 punktów, czyli
mówią
oparte,
tak, wybory tak, europejskie jest, na rodzina, rzecz rodziny
tak,
2014,
jest, na rzecz rodziny, na rzecz
sztandarem.
Małżeństwa heteroseksualnego jako związek kobiety i mężczyzn, na rzecz wartości obrony życia od naturalnego poczęcia do naturalnej
nawet
śmierci.
Nawet napisano, że
tak.
Uznanie wagi pracy nieformalnej, nieodpłatna praca matki, ojca w domu jako wartość potrzebnej rodzinie, społeczeństwu.
Tak, przedłożyliśmy tu projekt ustawy, który mówi o właśnie zawodzie mama, tak? Czyli w sytuacji, kiedy kobieta wychowa dwoje, my już postawiliśmy nawet dwoje, nie troje, a dwoje i więcej
dzieci.
Pewna
równowaga między życiem w rodzinie i życiem zawodowym.
Tak, dlaczego to nie
jest
ciężka praca? Zawód, ciężka praca.
Tam mam Jasia i widzę, jak to jest angażujące. 2,5 roku,
ja już mam duże dzieci, ale wciąż jeszcze
czyli mężczyzna też może dorastać do innego spojrzenia na świat.
Wszystkim to jest jednak, oczywiście są różne relacje, różne małżeństwa, ale z racji moich zaangażowań publicznych, to głównie na mojej żonie ciąży odpowiedzialność, kiedy mogę, też ja się zajmuję, ale to jest oczywiście niezwykle radosne i dające wiele ciepła i uroku, ale też i czasami człowiek jest zmęczony. To jest też praca. No, nie ukrywajmy, że to jednak jest też wyzwanie i w tym sensie kobiety bardzo ciężko pracują, opiekując się dziećmi nieustannie. nieustannie, cały czas. Dlatego stąd nasza ustawa, tutaj Beatka nas wszystkich przekonała, że nie tylko troje, bo początkowo chcieliśmy, mieliśmy zamysł, aby te uprawnienia emerytalne przysługiwały kobiecie, która wychowuje troje dzieci, ale argumenty były na tyle przekonywujące, że uznaliśmy, że już jeżeli kobieta będzie miała dwoje dzieci, poświęci ich wychowaniu, to przecież wnosi coś
bądź
bardzo wielkiego.
Przyjmie wychowanie,
bądź przyjmie, tak?
Tak,
bo to jest kwestia
różne są sytuacje
też,
życiowe, tak.
Czyli krótko mówiąc, jak najbardziej ta droga. Natomiast ja może każdy swojego, może powiedzieć, chwali. Ja dodam, oczywiście osobowość to jest rzecz najważniejsza, bo tam, podkreślam, rządu nie będziemy wybierać. Większość w tym sensie nie ma znaczenia. Znaczenie
ale
ma
które
to,
już
żeby...
dały świadectwo wartości, tak? Że grają tutaj w Polsce wartości przede wszystkim.
Żeby byli ludzie, którzy tam nie zawiodą, to na pewno. Ale dlaczego ja uważam, że warto głosować też na Solidarną Polskę, czyli na te silne osobowości Solidarnej Polski? Dlatego, że jesteśmy jedyną partią w Parlamencie Europejskim, która jest w grupie eurosceptycznej, czyli takiej grupie, która za zasadę przyjęła zakwestionowanie traktatu lizbońskiego, który jest podstawą funkcjonowania dzisiaj Unii Europejskiej. Jeżeli my dzisiaj stawiamy pytanie, co zrobić, aby tą Unię Europejską zatrzymać w tym pędzie, która gdzieś zmierza do ślepego zaułka, to trzeba właśnie odwrócić tę tendencję. A mogą to zrobić...
Ktoś by zapytał, czy jest sens stawiać na ludzi, którzy są eurosceptykami, żeby oni poszli do Unii Europejskiej.
Ale eurosceptycy może różnie rozumieć. Mój eurosceptycyzm nie jest kwestionowaniem wspólnoty europejskiej jako takiej, tylko jest kwestionowaniem aktualnego kształtu, który właśnie tkwi głęboko w tych okowach traktatu lizbońskiego, który po 5 latach widać już ponad wszelką
wątpliwość. Do tego, co myśleli założyciele u samego początku.
Absolutnie on, można powiedzieć, wypacza to, co myśleli założyciele. I ja jestem za tym, że wspólnota europejska funkcjonowała, tylko właśnie, żeby zawrócić tutaj bieg pewnych wydarzeń i wrócić do tego, co się sprawdziło. Model, który się sprawdził i w wymiarze współpracy tych państw, i w wymiarze gospodarczym, i dobrobytu życia, ale też w wymiarze obronnym, bo proszę zwrócić uwagę, proszę ojca, wbrew temu, co teraz opowiadają nam Tusk i inni przemądrzali ludzie, to nie jest tak, że Polska jest bezpieczniejsza, że jesteśmy w takiej Unii. Paradoksalnie Unia Europejska, EWG, kiedy nie było tej Unii Europejskiej jeszcze, była silniejsza niż ta Unia, która jest teraz. Dlaczego? No przecież obaliła razem z NATO oczywiście Związek Sowiecki, który był dużo potężniejszy od Putina, prawda? Z całym blokiem sowieckim. Obalili na kolana, pokonali.
Bez jednego strzału.
A teraz ta Unia Europejska, która jest tak bardzo scentralizowana i wzmocniona, jest całkowicie bezradna wobec Putina, który dezintegruje Ukrainę, wchodzi, zajmuje Krym i można powiedzieć na paluszkach do niego przychodzą i dalej z nim zawierają kontrakty gospodarcze. Są całkowicie ubezwłasnowolnieni ci sami liderzy tej Unii Europejskiej. Kiedy Unia Europejska była silniejsza? Wtedy, kiedy jest bardziej zintegrowana, czy jak była mniej zintegrowana, ale dawała siłę poszczególnym gospodarkom, które tworzyły solidarne państwa działające też jak jeden mąż w obszarze
europejskim.
Myślę,
że to też powodem jest to, że gdzieś tam jakieś boczne interesy też mają i wtedy nie mogą być tacy odważni i jasną sprawę.
To prawda. Więc w każdym razie centralizacja to nie jest droga wcale też w kierunku bezpieczeństwa. Bezpieczniejsza Europa w tym sensie uważam będzie, jeśli będzie Europą swobodniejszej, silniejszych, silnych państw narodowych, które ze sobą dobrze współpracują i mają też jasne cele obronne. Natomiast nie chciałbym, żeby jacyś eurokraci w Brukseli decydowali o naszym bezpieczeństwie. Stąd Solidarna Polska sprzeciwia się wszelkim pomysłom armii europejskiej czy też o prezydencie Unii Europejskiej.
Ja tylko jedno zdanie, jeśli już się pozwoli przed następnym telefonem. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować tym ludziom, którzy zdecydowali się też wrócić do polityki. Tak jak pani Hania Wójkowska, pani doktor Wójtowska, czy tak jak pan doktor Witold Tomczak z listy Wielkopolski w Poznaniu, czy też wiele innych osób. Bo to są lekarze, to są eksperci. Mamy też wielu innych ekspertów. Mamy świetnego młodego też chłopaka, który jest katechetą, nauczycielem religii. Powiedział, że nie chciano mi wpisać, ja chciałem, żeby mi wpisano nauczyciel religii. I nie wpisali mi to na obwieszczenie wyborcze. Był dzisiaj oburzony wręcz młody Mariusz Kałużny, tutaj zresztą z Torunia, ale i też samorządowcy, tak jak Irek Stachowiak, inne osoby. Naprawdę, to są eksperci. I w walce, w starciu z ideologią, jeszcze raz chcę to powtórzyć, ideologowie padają na kolanach, bo eksperci powalają ich po prostu argumentami. Przecież jeśli wystąpi pani Hanna Wójkowska na przykład w sprawie in vitro, czy w sprawie tej metody, szkodliwości tej metody, czy w sprawie obrony życia, to są argumenty lekarza i one są nie do podważenia, prawda? Ona jest w stanie o 12 w nocy o tym powiedzieć, że tak jak Witold Tomczak swojej obronnej wartości. Oni jutro będą mieli na przykład konferencję w Sejmie o godzinie bodajże w 10:30, 10:30 w sprawie wartości w Europie. Ciekawe, która telewizja to pokaże. Jestem bardzo ciekawa, bo to jest temat, który ma być tematem zupełnie ukrytym. To są eksperci i wiele, wiele innych osób. Ja im bardzo dziękuję, bo była to trudna decyzja, żeby wrócić, żeby zawalczyć. Tym bardziej, że mandatów niewiele na cały kraj, a jednak stanęli do walki i powiedzieli: Pani Beato, dla Polski idziemy do przodu.
Dziękuję.
My Was wesprzemy.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie witam ojca Grzegorza i państwa zgromadzonych w studio. Kłania się Barbara z Nałęczowa. Ja przede wszystkim chciałam serdecznie podziękować panu ministrowi sprawiedliwości, bo pan Ziobro dla mnie zostanie już na zawsze prawdziwym, z prawdziwego zdarzenia ministrem sprawiedliwości, za to, że pomógł mi ruszyć sprawę zaginięcia mojego syna, gdy był jeszcze ministrem, właśnie pan Ziobro, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, która to sprawa zalegała na posterunku policji w Nałęczowie przez 4 lata, nieruszana, i dopiero na interwencję pana Ziobry zainteresowały się odpowiednie kompetentne instytucje tą sprawą i ta sprawa wreszcie ruszyła. Bo gdyby tę sprawę ruszono wcześniej, mój syn najprawdopodobniej zostałby odnaleziony cały, żywy i zdrowy. No niestety zaniedbania spowodowały to, że najprawdopodobniej syn nie żyje, no i sprawa już 13 lat jest niewyjaśniona. To, co ruszyło się za pana Ziobry, później po prostu poniechano tego i tak to jak krew z nosa do dzisiaj kapie. Takich ludzi jak państwo obecni w studio naprawdę potrzeba Polsce i Europie, światu wręcz. Bo to, co się dzieje teraz, to już naprawdę to jest... To się nie da opowiedzieć. To jest coś potwornego. To jest pełna dekadencja. To już tak jakby to państwo się kończyło. I nie tylko to państwo. To jest okropne. To, co się... Ta znieczulica społeczna, zamykanie się ludzi w sobie, to niestety, to jest zgodne z przysłowiem, że ryba psuje się od głowy. I to idzie, rozlewa się jak zaraza, jak plaga egipska. Z drugiej strony, tak troszkę przewrotnie powiem, no że szkoda takich ludzi wypuszczać z Polski. Ale myślę, że jeśli ci państwo będą, przepraszam, w Unii Europejskiej, więcej takich ludzi wejdą w koalicję z ludźmi z innych państw, również o takim światopoglądzie i tak przebojowymi, mocnymi, odważnymi, naprawdę mężnymi ludźmi, to mogą naprawdę dużo dobrego zrobić. Bo to, co się dzieje w tej chwili, no to ten naród, no i nie tylko polski naród, jest tak udręczony, jakby sam szatan postanowił zniszczyć tych ludzi. To jest pełna przemoc i to we wszystkich dziedzinach życia. Jakby ktoś za punkt honoru postawił sobie zniszczyć ludzi, a szczególnie Polaków. To jest deptanie ludzi. Gdzie się nie pójdzie, do jakiej instytucji, nic nie można załatwić. No coś potwornego, najprostszych spraw. A ustawy są tak skomplikowane, że choćby naprawdę ludzie najlepszej woli w urzędzie chcieli cokolwiek zrobić, to nie dość, że się boją o swoje stołki, boją się nędzy, boją się biedy, boją się głodu, wyrzucenia z mieszkań, to jeszcze ustawy są tak ustawione, że choćby chcieli je w jakikolwiek sposób przeskoczyć czy ominąć, no niestety nie da się.
Pani Barbaro, bardzo, bardzo dziękujemy za ten pani głos. Szczęść Boże. Też i wyrazy współczucia z powodu straty syna i tak długo niewyjaśnionej sprawy. Pani wspomniała, że no, stanąć przy człowieku, to nieraz znaczy dla ludzi bardzo wiele. O, być człowiekiem też w różnych sytuacjach.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos i też bardzo współczuję pani, bo wiem, jaki to jest straszny ból. Takich dramatów miałem okazję bardzo wiele oglądać, rozmawiać z ludźmi, podejmować interwencje. Między innymi też z państwem Olewnikami się spotykałem. Przypomnę, że potem, kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, sprawa przez 4 lata stała w miejscu. Po miesiącu zatrzymano większość bezpośrednich sprawców, chociaż prawdopodobnie wszystko wskazuje, że to i tak nie wszyscy. Znaleziono ciało pana Krzysztofa. Jestem zresztą bardzo zbulwersowany, kiedy słyszę napaści na tę rodzinę. Dlatego, że wydaje mi się, iż to są ludzie bardzo cierpiący i nawet jeżeli czasami emocje gdzieś wezmą górę w różnych zachowaniach, to trzeba to ich rozumieć. Jeżeli ktoś stracił dziecko, to trzeba mieć też zrozumienie dla wybuchu emocji i też cierpkich słów, które kieruje. Sam zresztą czasami, kiedy spotykałem się z takimi ludźmi, byłem też adresatem ludzi, którzy przychodzili i czuć było tą gorycz od nich, więc tej empatii brakuje. I niestety polski wymiar sprawiedliwości znowu wrócił też do tej dawnego nurtu, trzeba do tego wrócić. My chcemy wrócić, chcemy zmienić Polskę, bo to jest tylko etap dla nas. To jest, można powiedzieć, początek maratonu. Są wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie i wreszcie są wybory parlamentarne do polskiego parlamentu. I wtedy zresztą będziemy starali się zbudować, będziemy proponować Prawo i Sprawiedliwości jedną listę, mimo pewnych różnic między nami, programowych, na przykład w sprawach europejskich. To chcielibyśmy szukać tego, co nas łączy i zbudować koalicyjną listę do parlamentu, tak aby te siły połączyć się, bo akurat ordynacja wyborcza i sens wyboru do parlamentu polskiego, w odróżnieniu od parlamentu europejskiego, uzasadnia zbudowanie takiej jednej listy, na którą wszyscy mogliby głosować, na której można by odnaleźć przedstawicieli wartościowych jednej i drugiego, i też innych środowisk.
No tak, wydaje się też, że ludzie o tym często mówią i do was jako polityków też to dociera, tak? Oni chcieliby, żeby i prawica się jednoczyła, żeby no, więcej nas łączyło niż dzieliło. Nieraz no, zastanawiają się jak, dlaczego, prawda? No, nie wszystko może jest łatwe.
W sytuacji polskiego parlamentu to jest, podkreślam, inna sytuacja właśnie i myślę, że dość łatwe do rozwiązania, tylko trzeba woli. My mamy jako Solidarna Polska taką wolę zbudowania listy, czyli jednej kartki wyborczej, którą państwo dostaniecie. Chodzi o to, żeby nie było dwóch różnych list, czyli Solidarna Polska i PiS, tylko żeby była jedna lista, na której będzie koalicyjna lista Solidarnej Polski, PiSu czy innych ugrupowań, które odwołują się do wartości. Będą tam ludzie, wtedy ten głos zawsze będzie trafiony. Natomiast to wymaga oczywiście pewnych kompromisów w zakresie programu. Jeżeli chodzi o sprawy akurat krajowe, to wiele, podkreślam, można znaleźć wspólnych tematów. Są sprawy, które nas różnią, o tym możemy też porozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy europejskie, tutaj różnice są bardziej wyraziste, ale na szczęście tutaj nie trzeba budować takiej koalicji, bo tam się rządu nie wybiera. Tam liczy się siła osobowości, jak mówiła Beatka, i siła i doświadczenia. My rzeczywiście mamy bardziej eurosceptyczny stosunek. My odrzucamy traktat lizboński, to nas różni od kolegów z Prawa i Sprawiedliwości jako element naszego programu. Odrzucamy też elementy integracyjne, takie jak na przykład stworzenie wspólnej armii. I dlatego w Parlamencie Europejskim jesteśmy w grupie świadomi eurosceptycznej, co nie znaczy, że antyeuropejskiej, tylko eurosceptycznej, to znaczy takiej, która chciałaby, aby Unia Europejska wróciła do tych korzeni. Chcielibyśmy odejść od traktatu lizbońskiego, chcielibyśmy wzmocnić państwa suwerenne i ich dobrą współpracę. Jesteśmy przekonani, że na tym zyska cała Europa.
Myślę, może powodować pytania, na które warto odpowiedzieć.
Ale też ja myślę, że warto też to podkreślić. W katolickiej telewizji trwam i w Radiu Maryja. I to jest moja wielka prośba i apel do wszystkich ludzi, którzy w jakiś określony sposób, za co im bardzo dziękuję, mnie szanują, czy też utożsamiają się z moimi poglądami i też potwierdzają sposób mojego działania i akceptują ten sposób mojego działania. I bardzo dziękuję za wszystkie spotkania, które miałam do tej pory. Mniej i bardzo liczne, tak jak ostatnio w Krzyżowej, gdzie ta akceptacja była pełna. Abyśmy my tutaj po prawej stronie sceny politycznej, nawet jeżeli się czymkolwiek różnili, tylko dlatego, że nie jesteśmy w jakimś takim worku czy innym worku, nie siali nienawiści. Bardzo państwa o to proszę, dlatego że ja staram się nie krytykować, nie mówić, nie, nawet jeśli mam jakieś ale staram się jakby dbać tutaj o pewne standardy i o to, i staramy się tutaj, jeśli nawet różnić, to różnić pięknie. Natomiast, żeby w elektoratach, w ludziach, którzy być może wolą, czy wolą Prawo i Sprawiedliwość, czy wolą Solidarną Polskę, czy może wolą Przymierze Prawicy, bo i tacy ludzie są, prawda? Żebyśmy my do siebie nie pokazywali na zewnątrz, bo z tego cieszy się bardzo Platforma Obywatelska, w szczególności partia Palikota, że my do siebie zioniemy nienawiścią. Nie wolno nam tego robić. Mnie bardzo boli i był taki moment, i tu Państwu też dam świadectwo, mówiliśmy o tym, żeby dawać świadectwo, bo to jest ważne, że był taki moment, że a w końcu może sobie pójdę, zabiorę torebkę, a dlaczego ja mam poświęcać swoją własną rodzinę, bo ja ją poświęcam, bo ta moja rodzina się poświęca też dla tej walki, bardzo się poświęca. Moim największym marzeniem jest, nie wiem, czy Państwo wiecie, sobota, jako kobieta, jako żony i matki, bo ja sobie posprzątam swój dom, doprowadzę go do perfekcji, upiekę ciasto najlepsze, jakie potrafię. Ugotuję obiad, zaproszę mojego męża, moje dzieci i mojego teścia, wdowca 83-letniego. To będzie dla mnie wielki, piękny, radosny dzień, że wreszcie będę mogła być razem, bo to zabieganie się po prostu skończy, bo będzie cisza, bo każdy będzie mógł się zastanowić. Ale jeżeli ja słyszę, że ja jestem zdrajcą, kochani, czy tak może mówić katolik? Nie, ja jako katolik nie powiem na kogoś z innego ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej, bo zdradzić można ideały. Jak się zdradzi ideały, zdradzi kraj, to jest ciężkie oskarżenie. A to tak często pada z ust katolików. Ja się z tym po prostu nie godzę. Mnie to boli. I to był powód momentami do tego, że być może trzeba by zakończyć.
Bo skoro tak, ale czy może tak?
Nie wolno, nie wolno. Ja się przeciwko temu buntuję, bo my katolicy, jeżeli my mamy tam walczyć, być uzbrojeni w tej Unii Europejskiej, to my też musimy być silni naszymi wyborcami. To oni dają nam siłę. Ale jeżeli oni oskarżają i katolicy, bo przecież jeden czy drugi, prawda, wyznawca homo, czy ten z homoloby powie, no przecież wy się kłócicie, wy jesteście katolikami, jeden drugiego obrzuca słowem zdrajca, prawda? I co? I ja się z nim zgodzę w tym momencie. Bo tak nie wolno. My też wszyscy katolicy powinniśmy dawać świadectwo wzajemnego szacunku do siebie, nawet jeśli się nieco różnimy. No przecież, nie wiem, czy podam dobry przykład, ale przecież też są różne poglądy czasami i wśród osób duchownych, prawda? One się ścierają. Ja cieszę się, jeśli mogę porozmawiać, prawda? Bo ten sądzi na temat takiej kwestii, tak? Dogmaty są nienaruszalne i nad dogmatami i sprawami dotyczącymi fundamentów naszej wiary nie dyskutujemy i ta dyskusja nie jest skazana. Jest skazana modlitwa i to, żeby nas natchnął w wielu sprawach Duch Święty. Ale jeśli nawet mam potężną, wielką prośbę, bo to nas osłabia, to nam podcina wszystkim skrzydła, to nie jest dla nas dobre. Ja nawet widzę, że ludzie, którzy, czy nawet inni posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, oni boleją nad tym, boją. Oni jak gdyby też nawet oczyma, bo przepraszają, że ktoś inny w taki sposób traktuje. Nie wolno tego robić, bo my jako prawica, jako ludzie wartości wzajemnie się osłabiamy. Wielki apel i moja prośba.
Czyli to potrzeba katolickiego głosu w Polsce. I
tak, przede wszystkim. To nam da siłę w Europie. Razem i do przodu. I naprawdę, szanowni państwo, musimy przestać narzekać, a iść i szukać rozwiązania, poszukiwać jak najszybciej. Diagnoza, rozwiązanie, diagnozę mamy. Cała rodzina Radio Maryja jest świetnie zorientowana, jeśli chodzi o diagnozę stanu państwa i stanu naszych, wszystkim naszych wartości, obrony naszych wartości w Polsce.
Dziękuję. Panie prezesie, jedno zdanie?
Jedno zdanie. Tak, tak.
Jest tak trudno. Chyba jedno
zdanie. Do tych apelach. Ja powiem w ten sposób. Patrzmy w historię. Było wielu wspaniałych Polaków, którzy czasami ze sobą się różnili, ale zawsze chodziło o Polskę. Czasami mylnie po prostu interpretowali znaki czasu. Popatrzmy na czasy międzywojenne. Nawet dochodziło do bardzo czasami poważnych konfliktów. Na przykład mój pradziadek, pułkownik polskiej armii zamordowany w ramach zbrodni katyńskiej, stanął po stronie rządu. Był związany bardziej z narodową demokracją i partiami chrześcijańskimi niż Piłsudskim i na pewno pewnie z dzisiejszej perspektywy widziałby, mógłby też dostrzec pewnie dyskusji, tak podejrzewam, bo nie było mi danego spotkać przesłanki jakie patriotyczne w działaniach Piłsudskiego, które nie podzielał, prawda? Roman Dmowski, Piłsudski, Witos, prawda? Różne postacie, a patriotyzm można było tam dostrzec, tylko i czasami interpretacja była inna. Nas też podzieliły pewne interpretacje i wolałbym rzeczywiście, jak mówi Batka, żebyśmy dyskutowali o tym rzeczowo, spokojnie, programowo, tak aby ktoś decydując się na wybór mógł wiedzieć, że jak głosuje na przykład na Solidarną Polskę, to głosuje bardziej na eurosceptyczną partię. Jeżeli głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, głosuje za określonym programem. Ale to nie znaczy, że każdy z nas ma pewnie przekonanie o słusznej drodze i swoich wyborach programowych. Natomiast to wyborca powinien ocenić, znając te różnice, jednocześnie styl dyskusji i wzajemna rozmowa powinna być, tu się zgadzam z Batką, rzeczywiście na takim poziomie innym niż to, co czasami raczy nas ta lewica, nie chcę tu wymieniać nazwy pewnej partii i stylu, raczej to powinna być taka rzeczowa, spokojna rozmowa pokazująca inną wizję być może Polski czy Europy, która różni, bo wyborca musi też podejmować w oparciu o jakieś kryterium decyzję, dlaczego chce głosować na Solidarną Polskę, a nie na Prawo i Sprawiedliwość, albo odwrotnie, albo dlaczego chce głosować na silne osobowości Solidarnej Polski, albo z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Więc mnie się wydaje, że to w tym sensie ma jakieś znaczenie, ale w sensie warstwy argumentacji merytorycznej. Pewną wiedzę można posiadać, prawda nie boli, prawdę warto poznać, natomiast styl ma znaczenie i ten styl powinien tutaj zobowiązywać i wszyscy powinniśmy sobie czasami przypominać, że jesteśmy przecież chrześcijanami.
Ojcze, czy mogę pół zdania jeszcze? Przepraszam, wiem, że jest ramówka. To jest ważne. Czas antenowy jest bardzo, bardzo drogi i kosztowny i nasi radiosłuchacze i telewidzowie w pełni tutaj to utrzymują. Kochani, ja jestem bardzo przeciwna temu i bardzo proszę, żeby nie mówić o tym, że czyjkolwiek głos jest głosem zmarnowanym. To jest brak szacunku do wyborcy. Mamy wolne wybory. Wolne wybory. O to walczyli również.
Ja po prostu tak zdecydowałem.
Tak, ja tak zdecydowałem. A skupianie się na tym, nie walka ze sobą, tak, mam nie głosować na tych, bo to jest zmarnowany głos, czy jakaś mała partia i tak dalej. Raczej skupmy się, dlaczego nie głosować na Platformę Obywatelską, na Polskie Stronnictwo Ludowe, dlaczego nie głosować na lewackie partie. I tutaj skupmy się w tej całej naszej ogólnej kampanii przeciwko, czy Boże, za tym, żeby wyprzeć to lewactwo z Polski i z Unii Europejskiej. Na tym się bardziej skupmy.
Apeluję. Bo głosując, dokonujemy też wyborów ideowych. Czyli tak, czy jesteśmy bardziej za Europą, albo bardziej eurosceptyczni bez Europy, to jest zawsze pewne opowiedzenie się za czymś. Więc
to
można
może nieraz wiele kosztować.
I to nie jest głos zmarnowany. Jeśli ktoś odda głos na kogoś, to jest za wartościami, tak? Tak jak dzisiaj przytaczaliśmy naszych kandydatów. To czy to jest głos zmarnowany?
Nie, jestem wierny swoim przekonaniu. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, za rozmowy. Dzisiaj byli z nami pani poseł Beata Kempa.
Dziękuję, szczęść Boże.
Wiceprezes Solidarnej Polski, kandydat do Parlamentu Europejskiego i sam prezes, pan minister Zbigniew Ziobro. Dziękuję.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizji, radio słuchaczy i dziękuję Ojcu.
Poseł i kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję.
Nawrócimy Europę, mam nadzieję, jako Solidarna Polska.
A niebo będzie się cieszyć z jednego nawróconego.
Potrzeba katolickiego głosu w Unii Europejskiej to temat, który dzisiaj podjęliśmy. Bardzo dziękuję też Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.